Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
A ze mną już są, nie w studio, bo to takie szczególne studio, zapowiadałem Państwu, że się przeniesiemy na festiwal Sacrum Profanum i to tylko w radiu jest możliwe, że są możliwe podróże nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, bo festiwal skończył się 3-4 dni temu, a my jesteśmy tutaj w Pałacu Potockich i ze mną są kompozytorka i artystka eksperymentalna Anna Sowa, chociaż woli, żeby była po prostu artystką. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
A także kompozytor, flecista, improwizator, wokalista Dominik Strycharski. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Zastanawiałem się przed naszym dzisiejszym spotkaniem, będziemy rozmawiać, bo to warto, żeby pojawiło się już teraz trochę o połączeniu kultury muzyki i sportu, no właśnie kultury sportowej, kultury muzycznej, bo to są trochę takie obszary, które eksplorujecie na tegorocznym festiwalu. Natomiast myślałem sobie trochę szerzej i chciałbym, żebyśmy od tego szerzej trochę zaczęli, a mianowicie od tego elementu eksperymentu w ogóle we współczesnym myśleniu o muzyce. Ten eksperyment pojawia się, kiedy myśli się o waszej pracy artystycznej. Jestem ciekaw, na jakim etapie tego myślenia o muzyce doszliście do momentu, w którym uznaliście, że to pojęcie eksperymentu jest istotne?
Wydaje mi się, że u mnie to było chyba w czasie studiów, tak naprawdę. Może przez dzięki moim profesorom i nie wiem tego, ale ja mam cały czas w głowie coś takiego, że jeżeli decydujesz się, żeby coś napisać, to po prostu miej pomysł i zrób coś, co będzie, nie mogę powiedzieć, że oryginalne, no bo ja nie, słowo oryginalne też jest bardzo problematyczne, ale to będzie coś takiego, że jeszcze takiego utworu wcześniej ty sama, ja jako Anna Sowa jeszcze nie napisałam. Czyli, że za każdym razem nad czymś innym pracuję albo coś innego eksploruję. Też należałoby powiedzieć, że nie pracuję tylko wyłącznie z ruchem, z dźwiękiem, tylko właśnie też z ruchem. Więc dla mnie ten ruch i przestrzeń, i jakby pewne rzeczy teatralne, czasem też światło, to jest jakby wszystko się razem łączy. Czyli w moim przypadku bardzo często, to jest zresztą komplement, jak jacyś tam z nami regularnie odwiedzają gdzieś tam moje koncerty, że oni przychodzą i ja nie wiem, co się dzisiaj wydarzy, nie? W sensie, że nikt nie wie, co będzie. Czyli ja nie mam takiego samego języka gdzieś tam dźwiękowego, że za każdym razem, jak ktoś przyjdzie na koncert, to usłyszy mniej więcej to samo, albo gdzieś to są takie rejony, w których ja badam. Nie, to jest zawsze zaskoczenie i wydaje mi się, że to jest chyba bardzo ważne, przynajmniej w mojej twórczości, albo ja się tak staram, że tak powiem, działać, żeby każdy ten utwór miał jakiś inny charakter w sobie.
Czyli kompozycja jako otwarcie się na to, co nieznane i niespodziewane trochę?
Trochę tak, znaczy też nieznane, niespodziewane, to też pewnie trudno powiedzieć, bo my już wszystko chyba widzieliśmy, albo już się w historii naprawdę rzeczy, wydaje mi się, że 70 lat temu były bardziej eksperymentalne rzeczy niż teraz. Ale że przynajmniej dla mnie, że coś tak, żeby była jakaś ta eksploracja pewnego jakiegoś tam elementu. I zresztą też chyba należy też powiedzieć, że ja bardzo lubię pracować z muzykami, ja traktuję ich jako performerów, jako wykonawców. Ja nie traktuję ich jako instrumentalistów, że oni wyłącznie grają, tylko najczęściej jednak mam też taką możliwość, że pracuję z ludźmi, którzy się świetnie ruszają, nie wiem, dodają, mogą, mówią w różnych językach, poza tym świetnie też grają lub improwizują. Że nie, są utwory, które są ściśle napisane od A do Z, nie? W sensie tam jest wszystko w taktach, w 4/4, ja najczęściej w ogóle piszę w 4/4, co nie widać tego, że to jest 4/4, to jest stosunkowo prosto napisane, ale też się zdarzają utwory otwarte, że na przykład to jest utwór półimprowizowany, nie? Że na przykład jest warstwa elektroniczna, do której są napisane instrukcje, co należy robić, ale zawsze jednak uważam, że ja jako kompozytorka powinnam zadbać o formę, że to jest mój obowiązek, że materiał może różnie, może wychodzić też z wykonawców, ale ja dbam zawsze o formę. Czyli ja jakby tak naprawdę koniec końców to kontroluję. I zresztą uważam, że zresztą ja bardzo lubię słowo forma i w ogóle co to jest forma i pracą nad tą formą. I wydaje mi się, że paradoksalnie dlatego, że parę lat temu miałam chyba duży problem z tym. I wydaje mi się, że zaczęłam tak mocno to właśnie eksplorować, że to jest jakiś taki mój nadrzędny chyba element w twórczości i w pracy nad utworem.
Dominiku, a ten eksperyment u ciebie? To jak on działa? I po co jest? I skąd się wziął?
Ja w ogóle wychodzę z takiego punktu, w którym zająłem się muzyką po prostu dlatego, że chciałem się nią zająć, bo mnie pociągnęła. Nie przeszedłem żadnej formalnej drogi studiów nad kompozycją jako taką. Byłem wychowankiem wychowania muzycznego w Cieszynie, więc to nie były studia poświęcone jakby kreacyjnej mojej pracy. Więc moja praca kreacyjna wynika w 100% z moich potrzeb, które sobie sam narzuciłem. I teraz ja nie myślę o sobie w kategoriach par excellence kompozytor eksperymentalny, ponieważ to jest taka nazwa, która znaczy wszystko i nic, bo eksperymentem może być na przykład zaimportowanie dźwięku kaczuszki gumowej do zespołu death metalowego, albo to może być bardzo skomplikowana strategia pracy nad orkiestrą w 40 grupach. Eksperyment, trudno powiedzieć, co to znaczy, bo jeżeli mówisz jazz, no to już myślisz coś, chociaż ten jazz też się dzieli na... Muzyka współczesna też właściwie, to jest tak pojemne hasło, że muzyka współczesna może oznaczać, wiesz, 10 minut skrajnego noizu na flecie piccolo. Jest taki wspaniały zresztą utwór, który kocham, na flecie sopranowym. Jeden z najlepszych utworów, jakie słyszałem w ostatnich latach. A z drugiej strony, wiesz, może napisać muzykę na chodzącą orkiestrę symfoniczną po rynku w Krakowie i tak dalej. Więc ja myślę raczej w kategoriach takich, że eksperyment jest naturalną konsekwencją tego, że chcę robić muzykę, która mnie pociąga i nie mieć ostatecznie żadnych barier w tworzeniu w ogóle jako takim. Uważam, że nie mam czasu w życiu na to, żeby się wszystkiego, co już było, nauczyć, zrealizować, dorównać do jakiegoś poziomu i jeszcze robić swoją muzykę. Ja mam tylko czas na to, żeby robić swoją muzykę. Mogę oczywiście poświęcić czas na to, żeby się wycyzelować, wymistrzować, że tak powiem, w czymś, co już mamy poznane, ale ja nie mam na to czasu. Ja mam czas na to, żeby zrealizować swoje najbardziej dzikie pomysły. To jest i tak bardzo trudne w dzisiejszej rzeczywistości, w której jeszcze musimy z muzyki żyć. Więc ten eksperyment jest naturalną konsekwencją tego, że ja po prostu nie chcę się zatrzymywać. Nie chcę przez następne 5 lat czy 15 lat realizować już przetartych przez siebie ścieżek, trajektorii, wymyślonych rzeczy. Ja na przykład byłem kiedyś, a propos eksperymentu, to najważniejszą dla mnie rzeczą, którą zrobiłem w życiu, jest cykl, który na razie zamknąłem, bo nie mam czasu na niego. Music Diary, czyli dziennik muzyczny, który robiłem przez prawie 10 lat.
Zbiór miniatur muzycznych, prawda?
Eksperymentalnych miniatur, których jest 502. One są wszystkie na SoundCloudzie i robiłem przez jakiś czas codziennie, więc pierwszy rok właściwie w rezultacie obrodził 300 utworami. I chodziło o to, że rzeczywiście tam powiedziałem sobie tylko jedno. Nie ma żadnych barier, które możesz jeszcze mieć. Wywal to. Czyli jeżeli chciałem stworzyć piosenkę pop, to ją robiłem. Jeżeli chciałem zrobić sound, dźwięk przejścia swojego wyjścia z domu do siłowni, które trwało 6 minut, to również to udokumentowałem i to jest dla mnie utwór muzyczny, który przecież wykonałem, bo szedłem, oddychałem.
Czy to jest zapowiedź o poszukiwaniach? Bo takie mam wrażenie, że eksperyment, Ania z kolei powiedziała o tej formie, na tym się zatrzymaliśmy, że z jednej strony eksperymentujemy, ale potem takie mam wrażenie, że czy trzeba to jakoś okiełznać. I zastanawiam się, czy ten element okiełznania tego, co być może siedzi w głowie, w aspiracjach, wyobrażeniach, wyobraźni, też jest ważne twoim zdaniem?
Okiełznanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo dokładnie jestem w trakcie pisania utworu dla spółdzielni muzycznej, w którym występuje element nieokiełznania i stwierdziłem właśnie dokładnie, robiąc ten utwór, że niektóre partie elektroniczne będą nieokiełznane. Właśnie nie ubrane w formę, a tylko po to, że uważam, że ubieranie w formę jest bardzo potrzebne. Oczywiście jakby, no nie wyobrażam sobie pisania 400 utworów w życiu, z których nie myślę o formie. Zawsze jest forma, ponieważ samo wyjście na scenę i wyjście ze sceny jest już formą. To, że utwór ma 10 minut, a nie 2 godziny, jest już formą. Więc tak, to jest oczywiście bardzo istotne. Natomiast ja właśnie uwalniam swoje okiełznanie w pewnych momentach utworu po to, żeby uruchomić swój mózg, żeby ten mózg się zderzył z czymś, czego ja nie przewiduję. Na przykład randomowe pisanie myszką, czy właśnie operacje kostką. Wiem, że to są rzeczy, które już jakby są znane, ale one prowadzą do tego, że ja nie piszę zawsze tylko z własnego gustu, bo to jest dla mnie istotne, żebym ja tylko nie pisał tylko tego, co ja sobie wyobrażam, a ja sobie dużo wyobrażam oczywiście, nie jakby lubię swoją wyobraźnię, a jednak wyobraźnia mnie gdzieś kieruje. A mnie interesuje też muzyka jako eksperyment w tym sensie, że poznajemy świat. No tak samo jak w nauce robisz eksperyment po to, żeby na przykład, nie wiem, znaleźć lekarstwo albo żeby się dowiedzieć czegoś więcej o człowieku. Jest jakiś cel. To moim celem tego eksperymentu jest jakieś takie większe dowiedzenie się czegoś, nie tkwienie w miejscu.
Ty czujesz, Aniu, że poznajesz świat dzięki pracy kompozytorskiej?
Tak, wydaje mi się, że chyba bardziej człowieka albo ogólnie ten aspekt taki społeczny. I wydaje mi się, że większość moich utworów jest bardzo związanych z drugim człowiekiem, z jakimiś takimi społecznymi kwestiami.
Nie bez powodu też mówiliśmy o tym ruchu, prawda? O teatralnym geście, który jest dla ciebie ważny. Zresztą teatr, jeśli iść jakby tropami metaforycznymi, to jest miejsce, w którym patrzy się na człowieka, więc wprowadzenie tego elementu do kompozycji sprawia, że trochę jesteśmy związani z tą przestrzenią abstrakcyjną, która związana jest z muzyką, czy z którą wiąże się muzyka, z drugiej strony z tym konkretnym w postaci człowieka, nie?
Tak, tak. Zresztą wydaje mi się, że większość moich utworów praktycznie, jeżeli się ich nie widzi, no to nie należy ich słuchać i to jest taka prawda, że rzeczy do radia praktycznie nie ma, bo jakby jak nie ma tego aspektu wizualnego, to w tym momencie to jakby traci w ogóle swoją gdzieś tam, znaczy no, nie ma po prostu jednego elementu ważnego, więc ono traci swoją gdzieś tam wartość.
Anna Sowa i Dominik Strycharski są z nami. A dlaczego w takim połączeniu i dlaczego ja na początku powiedziałem o tym sporcie, to Państwo się dowiedzą już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Jesteśmy tutaj, wspominamy trochę sacrum profanum. Rozmawialiśmy o tym, że muzyka to po pierwsze może być i kompozycja, komponowanie, po pierwsze może być narzędziem służącym do poznawania świata, po drugie, że jest coś takiego, co nazywamy eksperymentem i on też czasem się w tę pracę wkrada. Opowiadają nam o tym i przybliżają Państwu ten świat Dominik Strycharski i Anna Sowa, kompozytorzy, artyści, którzy przyjechali do Krakowa na tegoroczną odsłonę sacrum profanum. No właśnie, trzeba dotknąć tego sportu, bo był ring, były lekcje wychowania fizycznego, ponieważ tam była spora ekipa, to też była joga, no i do tego wszystkiego muzyka. Pierwsze połączenie, jak mówi się muzyka i sport, to myślę, że pojawia się ludziom przed oczyma konkurs Chopinowski i mówi się, że te emocje konkursowe to są emocje niemalże olimpijskie i zastanawiam się, czy wasze pierwsze skojarzenie muzyki i sportu też takie jest, czy może jednak jest inne, Dominiku?
Chopin? Na pewno nie. Pierwsze moje skojarzenie muzyki i sportu jest już bardzo, bardzo wielu lat akurat ja te związki śledzę, bo mnie one fascynują, ponieważ sam uprawiam sporty. Więc naturalne sporty.
Jakie?
Sporty walki. Bieganie oraz dość dużo trenuję na gokartach. Więc no, kilka sportów tam się w tym wszystkim. I te związki są dla mnie fascynujące. Od dawna je śledzę, od dawna chcę to łączyć jeszcze bardziej. No, pierwszym związkiem takim sportu z muzyką znanym jest na przykład Miles Davis, który był zafascynowany boksem i trenował boks. Związki są bardzo głębokie, ponieważ dotyczą one timingu, dotyczą również fokusu, dotyczą tego, że właściwie sportowiec i muzyk wykonuje pewnego rodzaju podobny rodzaj czynności, które są jakby sfokusowane na efekt. Oczywiście sportowiec używa innych partii mięśniowych, jest to inny rodzaj wysiłku, natomiast od strony psychofizycznej jest to właściwie prawie ta sama czynność. Oczywiście artysta wytwarza jeszcze tak zwaną wartość, nie wiem jak to powiedzieć, estetyczną, czyli myśli o tym, jak to wygląda, no w przypadku muzyki, jak to brzmi.
Sport jednak też swego czasu był związany z wartością estetyczną, stąd się wzięła olimpiada przecież, prawda? To znaczy spotykamy się po to, żeby podziwiać piękno ludzkich ciał.
No właśnie, więc tu jeszcze dochodzi ten element estetyczny.
I erotyczny nawet.
I erotyczny, w muzyce też jest, też występuje i to mocno, szczególnie na przykład w muzyce soul albo hip-hop, ale po prostu te związki są, ja zauważyłem, że jeżeli lepiej trenuję boks, mam lepszy timing w boksie, to mam też lepszy timing w muzyce i odwrotnie. To się bardzo mocno przekłada. Dźwiękowo też mnie to fascynuje, ponieważ na przykład wyścigi Formuły pierwsze, które śledzę od dziecka, są obłędne dźwiękowo. Znaczy jakby ja byłem na wyścigu, też słucham tego regularnie w necie, więc dźwiękowo bardzo chcę w ogóle odwzorować wyścigi samochodowe i przełożyć to na dźwięk muzyczny. Zresztą to już częściowo zrobiłem, bo Symfonia Fabryki Ursus, płyta z muzyką do filmu, zawiera w sobie ten element
no może nie do końca sportowy, ale związku w ogóle maszyn z muzyką, a w sportach na przykład motorowych, no maszyna jest nieodłączną częścią tego.
Aniu, a ty jak kojarzysz sport i muzykę? Myślę, że w stronę ruchu pójdziemy, tak zakładam, czy też nie?
Poniekąd tak. Ja zrobiłam lekcję wychowania fizycznego, więc to jest ten utwór, ponieważ pierwsze, znaczy ja na przykład bardzo lubię, jak jakieś tam inne rzeczy, że tak powiem, robię, ja bardzo lubię słuchać wywiadów ogólnie. I najczęściej słucham wywiadów lekkoatletów, albo sportowców, aktorów również, muzyków w ogóle, albo prawie w ogóle. I jak się słucha na przykład lekkoatletów, jak oni się przygotowują, na przykład, żeby wystartować, to dokładnie to samo, co robi muzyk. I to jak na przykład, mówię teraz o wykształceniu takim klasycznym, że na przykład jak muzyk, żeby na przykład do tego przykładowego konkursu Chopinowskiego, no to on mając tam 5 lat, on musi regularnie ćwiczyć, czy mu się to podoba, czy nie. Te mięśnie też pracują i to jest też duży teraz to jest temat, że jednak przez ostatnie 20 lat wykonawstwo bardzo poszło do przodu, co fizycznie my nie jesteśmy też wszyscy do tego bardzo dobrze przygotowani i jak się gra na przykład na skrzypcach, no to jednak bolą te mięśnie i
dźwięk zależy bardzo często od tego, czy jesteśmy dobrze ustawieni, czy nie.
Tak, i zresztą fizjoterapia i tak dalej, to teraz jest na akademiach muzycznych, tego nie było parę lat temu, teraz to jest norma, to jest też po prostu ciało, które pracuje. Plus, że trzeba wprawki, gamy i takie rzeczy, więc te rzeczy wszystkie się pojawią. To jest dokładnie tak samo praktycznie ze sportowcem. On, żeby w swojej dyscyplinie coś tam osiągnąć, na początku musi zrobić rozgrzewkę, musi wszystkie mięśnie przygotować do tego najważniejszego wydarzenia.
Podobieństwo na poziomie opisowym to jedno i praktycznym, ale ciekawi mnie to, czy dostrzegasz też jakiś rodzaj właśnie połączenia linków w kontekście tej idei, to znaczy tego, co się dzieje na poziomie jakiejś meta.
Chyba w tym momencie, aż bardziej chyba bardzo w tym momencie fizycznie, znaczy jeszcze mental. Ja dlatego lubię w ogóle słuchać wywiadów, bo to jest dla mnie taki trochę mentalna... Mi to mentalnie bardzo pomaga, że na przykład w jaki sposób ktoś się na przykład mentalnie do czegoś przygotowuje. Więc wydaje mi się, że tu dla mnie są podobne rzeczy, że jednak tak naprawdę koniec końców dużo rzeczy to jest w głowie, nie? Obojętnie czy to jest sportowiec, czy inne też dyscypliny, czy to jest muzyka, no to jednak dużo rzeczy jednak rodzi się w tej głowie i na ile jesteśmy w stanie tą głowę kontrolować i przygotować, to jest też bardzo ważne.
Czyli my dzisiaj trochę rozmawiamy o cielesności też muzyki, takie mam wrażenie, bo to często się o tym zapomina, że kiedy rozmawiamy w ogóle o muzyce, to, że tam ten element ciała, świadomości własnego ciała, oddechu, ale także pracy mięśni, mówiłaś o tych skrzypcach, to jest bardzo ważna sprawa. I nie byłoby tego, co nazywamy jakimś pięknem abstrakcyjnym, bez tego bardzo istotnego konkretu, no czysto fizycznego, nie?
To znaczy, ktoś powiedział, chyba taki youtuber, też wybitny basista Adam Neely, albo ktoś jeszcze inny, nie pamiętam, że muzycy to są de facto sportowcy małych mięśni. Czyli to, co wykonuje pianista na przykład, czy flecista, czy jakikolwiek wykonujący, teraz mówię muzyczka, właściwie wykonuje tę samą ciężką pracę nad mięśniami, nad koordynacją mózgową, mięśniową i ścięgnową, co sportowcy, tylko sportowcy ruszają większymi partiami mięśni. Ja w ogóle obserwując na przykład muzyków grających, widzę właściwie tę samą motorykę, co właśnie kierowcy wyścigowi, którzy siedzą w jednej pozycji, wykonują konkretne czynności w konkretnym jakby, to powiedzieć, zakresie. Nie wykonują wszystkich czynności naraz, tylko wykonują konkretną liczbę czynności w konkretnym zakresie, w konkretnym celu. Tu jest duży związek. Oczywiście na przykład kontrabasista zaangażowany, to są przykłady, kontrabasista zaangażowany bardzo w wykonanie swojego utworu, nie wiem, improwizowanego czy bardzo skomplikowanego, wirtuozowskiego utworu na kontrabas, trochę wygląda, nie, wprawdzie nie biega, ale fizycznie myślę, że momentami robi tyle roboty na przykład, co tenisista. Więc nie no, fizyczność wykonywania muzyki jest olbrzymia, z komponowaniem jest inaczej trochę, bo jak my siedzimy przy komputerze, to właściwie czasami dwa palce. za to mózg. Znaczy my sobie to chyba musimy zmapować w mózgu, więc... Znaczy fizyczność, że ja jestem też wykonawcą, więc na przykład dla mnie jako flecisty i wokalisty, który jest bardzo ekspresyjny, bo taka jest prawda, no to ja właściwie po koncercie się czuję, po półtorej godziny koncertu czuję się dokładnie jakbym, nie wiem, biegał. Więc to jest bardzo fizyczne doświadczenie.
fizyczne doświadczenie muzyki, a okazuje się, że można też to zapisać w nutach, w formie i zrobić z tego, z tych spostrzeżeń poniekąd utwory muzyczne, a jakie, o tym nasi goście opowiedzą Państwu już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Dominik Strycharski, Anna Sowa niezmiennie są z nami. No właśnie, to teraz już przejdźmy do tego, co najważniejsze chyba, a mianowicie to pytanie musi paść. Co to za lekcja fizyczna, którą ty, Aniu, przygotowałaś?
To jest, znaczy ten utwór jest trochę taki, oczywiście, on jest przymrużeniem oka, więc pewne rzeczy tam są z przymrużeniem oka. Ja jestem tam panią WWF-istką. Mój tekst można usłyszeć w elektronice. Ja państwu muzykom, że tak powiem, mówię, co mają robić.
Wszyscy to robią.
Wszyscy to robią, grzecznie się słuchają, więc tutaj ten mój taki aspekt dyrygowania i mówienia innym, co mają robić. Zresztą ja też byłam nauczycielką, więc to chyba zostaje we krwi. Więc to takie trochę pół żartem, pół serio, ale oczywiście trochę prawdy jest. Więc ja po prostu daję konkretne zadania, muzycy mają konkretne ćwiczenia zrobić. I zresztą, tak jak zresztą wcześniej mówiłam, to mi się na przykład bardzo z metronomem na przykład jakieś takie miałam skojarzenia. I w elektronice w pewnym momencie jest tak, że wszyscy muzycy na przykład grają konkretne, tam są konkretne pasy, które są konkretnym metrum i to metrum na żywo w czasie utworu się na przykład zmienia, nie? Czyli mamy ten przykład, w jaki sposób motorycznie się przygotować. Później mamy na przykład, w pewnym momencie dostają i dzięki temu na przykład buduje całą jakby tam narrację muzyczną. Dzięki temu, że są hasła, na przykład tam perkusista, poprosimy rytmy jazzowe, poprosimy rytmy reggae. Czyli ja też w tym utworze korzystam z dużej ilości ogólnie przeróżnej muzyki. Właśnie w takim aspekcie przygotowania do jakiegoś koncertu. Ale mówię, że to jest przymrużeniem oka, bo tam się też pojawiają hasła pod tytułem nie marudźcie, tylko ćwiczcie, za 10 lat mi powtórzycie, czyli to są takie hasła, które się słyszy i sportowiec, i muzyk w szkole pierwszego stopnia, że tam obojętnie, czy boli, czy nie boli, że trzeba te 10 gamek.
Makabryczne.
Nie, to jest jedno czy dwa hasła z przymrużeniem oka.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że ten utwór to jest jakiś rodzaj dowcipu muzycznego, który przygotowałaś?
Ja to nawet to określiłam, że to nie jest utwór, tylko to jest performance muzyczny, więc jakby to jest też taki trochę otwarta rzecz, nawet nie nazywam tego utworem, ale jest to po prostu lekcja taka, jak ja o tym myślałam, to zresztą szukałam różnych haseł. No, jakie są hasła typowe nauczycielki WF-u i te hasła pozamieniałam na muzyczne słowa i z tego mi wyszła forma tego utworu.
Muzyczne słowa, ale takie słowa, a nie dźwięki?
Słowa, pod tytułem gama, pasaż, dlatego zresztą w pewnym momencie pojawia, że my tak naprawdę tam są gamy, seksty, pasaże, przeróżne rzeczy. Ja zresztą pokupowałam jakieś tam ćwiczenia dla fortepian, klarnet i tak dalej. I wzięłam jakieś takie ciekawe w ogóle też nazwy, co należy w ogóle wyćwiczyć, żeby dojść do jakiegoś mistrzowskiego poziomu i one są po prostu wykorzystane w tym utworze. Na koniec jestem łaskawa i muzycy mają półtorej minuty, żeby zagrać sobie to, co chcą. I później mamy również ćwiczenia relaksacyjne. Więc jakby jest całość.
Jest całość, czyli można się rozgrzać. I to jest, szanowni państwo, ciekawe, być może i ważne, bo jak myślę sobie o tym, co napisał, zrobił, zresztą nie pierwszy raz Dominik Strycharski, bo to jeśli kojarzę, to od 2020 roku, prawda? Ten właśnie box of boxing, to się tak nazywa, działa, czyli sytuacja, w której ty po prostu wybiegasz na ring. Mówiłeś o tym, że trenujesz sporty walki i postanowiłeś to połączyć w taki sposób, no bo wiesz, zazwyczaj to jest tak. Chciałbym połączyć jedną przestrzeń swojej aktywności z drugą, więc posłużę się pokrętną metaforą i teraz państwo będą podziwiać, jaki jestem sprawny w budowaniu tych metafor, a ty nie, ty mówisz, daję wam konkret, wybiegam na ring i robię muzykę.
Tak, to znaczy rzeczywiście jestem na tyle, oczywiście jako amatorski zawodnik, nie jestem zawodnikiem, jako amatorsko trenujący człowiek, ale jednak 13 lat już, jestem na tyle przygotowany, że te moje ruchy w ringu na pewno nie są skrajnie nieporadne i przynajmniej wyglądają na to, że wiem, o czym ja mówię. Ja się posłużyłem właśnie tym, o czym mówiłem wcześniej, o związkach timingu rytmiki, rytmizacji, a nawet wokalizacji sportowej w boksie i w sportach walki, które się łączą z muzyką. Przypisałem do tej muzyki, do zespołu Quadludium pewne dźwięki, zmapowaliśmy jakby trochę ciosy i kopnięcia, tak żeby one były jakby odwzorowane w zespole. No musieliśmy oczywiście znaleźć pewną grę między mną, bokserem, a zespołem. Czyli zespół jest takim trochę jakby metapoziomem tego fightera, a potem jest też jakby troszeczkę jego psychiką. Czyli troszeczkę odwzorowujemy walkę bokserską. No nie 12 rund, bo to byłoby rzeczywiście ciężkie, ale jest 6 rund.
Ja tylko podam przykład. To jest tak, że jak uderzasz w worek treningowy, to wtedy pianista robi na przykład ping, prawda? I to jest synchronizowane.
No w worek czy też w przestrzeń, bo tutaj rozwinęliśmy trochę koncepcję z pandemiczną, bo pandemiczna koncepcja polegała na tym, że robiliśmy jednak film, który się inaczej opowiadał w kamerach. Wymyśliliśmy to wspólnie, że jest wiele kamer, wiele kątów. Nakręciliśmy to trochę jak wydarzenie sportowe. Natomiast tutaj jest sytuacja live'owa, na żywo, więc mamy większe pole do popisu, więc jest nie tylko worek, ale też jakby tak shadow
człowiek.
Nie, chodzi o to, no człowiek zawsze, ale shadow...
Drugi człowiek.
Dokładnie. Nie bijemy ludzi. Nie bijemy ludzi w tym utworze akurat jeszcze. Może taki utwór będzie, ale nie ten. Nie, jest shadow boxing, czyli bardzo ważna część pracy boksera, oprócz worka, w różnych formach worków. Jest również shadowboxing, czyli tak zwana walka z cieniem, wyimaginowanym przeciwnikiem, w której to w walce z cieniem można sobie wymyślić strategię walki z przeciwnikiem. Dopóki on się nie pojawia, to można to wymyślić bezinwazyjnie, wymyślać jakby swoje strategie obrony, ataku. No, musimy to zrobić, żeby się przygotować później na walkę. Nie możemy trenować walki tylko walcząc, musimy też trenować, no tak jak muzycy właśnie, musimy trenować wykonując różne treningowe ruchy, miliardy tych ruchów, setki tysięcy powtórzeń. No i to jest ten konkret, no i ten mój utwór też trochę jest, no trochę też o porażce i wygranej. To jest taki mikrofilozoficzny element. Nie chciałem, żeby ten utwór był zbyt filozoficzny, natomiast jeżeli ktoś się też wsłucha w to, co mówi Mike Tyson w przerwach między rundami, a jest tam zamieszczony, już nie spoileruję więcej, ale jest tam umieszczony jego jedne z najsłynniejszych jakby wypowiedzi dotyczących boksu w ogóle, więc jeżeli ktoś sobie to sklei w całość, no to będzie być może miał jakiś tam obraz.
To jest ciekawe, bo to trochę tak jak na początku mówiłeś o tym, że ten odbiór wydarzeń sportowych, mówiłeś o wyścigach, przez pryzmat dźwięku, to jest coś, co cię po prostu ekscytuje i intryguje i jakoś pociąga, a ty postanowiłeś trochę przejąć nad tym kontrolę, to znaczy dobudować tę sferę dźwiękową, rozbudować ją, rozwinąć i być może, jak bardzo często przy okazji takich przedsięwzięć, trochę zesencjonalizować, nie?
To mnie teraz zaskoczyłeś, bo nie wiem, czy... Właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo to, co zrobiliśmy w ogóle, wiesz, kojarzy mi się jeszcze, nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, teraz sobie przypomniałem o innym związku sportu z muzyką, który mnie też bardzo fascynuje. Otóż chyba koszykówka ma organistę, to jest koszykówka albo to jest inny sport amerykański, który ma organistę na żywo, nie wiem, czy wiecie o tym.
Nie wiem, ja nie wiedziałem o tym.
To jest chyba koszykówka, ale może teraz, albo siatkówka, ale mogę teraz, powiedzmy, że nie pamiętam, który to był sport. W Stanach jest tak, że na całym meczu, powiedzmy, że to jest koszykówka. Zabijcie mnie, jeśli to nie jest koszykówka. Jest organista, który improwizuje cały mecz, podbudowując emocje widzów. Gra różnego rodzaju kaskady, sekwencje chromatyczne, ta 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 i on po prostu ma za zadanie grać do tego meczu. On gra 2 godziny muzykę. To jest niesamowite, on siedzi w specjalnym... I teraz proszę cię, powiedz mi, zadaj mi jeszcze raz to pytanie, które zadałeś.
Czy to nie jest tak, że ty pisząc ten utwór, jakby to skupienie się na sferze dźwiękowej, wydarzenia muzycznego, postanowiłeś rozwinąć, a w zasadzie przejąć nad tym kontrolę, dopisując do tego jakiś rodzaj, no właśnie, kompozycji i w ten sposób jakby zesencjonalizować, skondensować to swoje prywatne doświadczenie. Doświadczenie czytania sportu przez pryzmat muzyki i dźwięku.
Tak, albo to bym jeszcze, jeśli dobrze rozumiem to pytanie, to jeszcze bym to inaczej nazwał, że jakby nastąpiła, czy to, może to jest takie dobre słowo, ekstrapolacja, pewne jakby przerzucenie świata wewnętrznego, przeżywania tego sportu na muzyków. To może w ten sposób, tak? Jakby pająk tworzący sieć, czyli jakby pokazałem, na ile potrafiłem na zewnątrz, to co się dzieje, to czym jest trenowanie boksu w takim wymiarze właśnie timingowo, czasowo, wysiłkowo, też dramatycznym, nie? Bo te sześć rund na przykład jest zupełnie inne, znaczy nie zupełnie, ale są to inne rundy, one mają swoją inną technikę, inną światową, dźwiękową aurę. To pokazuje na przykład, że sześć rund, które się walczy, każda runda jest inna psychicznie. Runda, w której się wygrywa, runda, w której się przegrywa, runda, w której się nie wie, co się robi, runda, w której się kontroluje. Zresztą to ciekawe, co powiedziałeś, bo na przykład w boksie zjawisko kontroli jest bardzo istotne, ponieważ na ringu ktoś, kto kontroluje środek albo spycha do narożnika i kontroluje walkę, ma większą szansę na wygraną. To jest bardzo istotna rzecz psychicznie, żeby kontrolować. Zresztą to tak samo jest w tenisie i w bardzo wielu sportach, gdzie jest jeden na jeden. Tak zwana psychiczna kontrola i przejęcie kontroli nad tym drugim człowiekiem.
A zatem, szanowni państwo, musimy tu postawić wielokropek, bo tak pokazuje zegar, ale takie mam wrażenie, że jeśli państwo się kiedyś zastanawiali nad tymi związkami sportu i muzyki, to mają państwo teraz taki konkret, w postaci esencji przemyśleń tych, którzy postanowili przełożyć to na formę muzyczną. Dominik Strycharski, Anna Sowa, bardzo wam dziękuję.
Bomba, dziękuję.
Bardzo dziękuję.